Dobry wieczór. Dziś w naszym studiu Magda Rozmus.
Dobry wieczór.
Ja nazywam się Iga Wojtowicz i zapraszam na 2 godziny z naszą rozmową. Rozmową o psychologii pozytywnej i różnych jej odsłonach. Zarówno tych pozytywnych, jak i tych może takich trochę mogących nas wpuścić w jakieś różne pułapki, ale o tym będziemy za chwilę rozmawiać. Psychologia rośnie, jej popularność, myślę, że tak możemy powiedzieć. Rośnie bardzo szybko ilość podcastów poświęconych tematom psychologicznym, poradników psychologicznych, które możemy znaleźć w zasadzie już nie tylko w księgarniach, ale też mam wrażenie, że w takich przypadkowych sklepach, pism psychologicznych. Skąd ta popularność takich tematów, twoim zdaniem?
Szukam odpowiedzi. Po prostu czujemy, że w naszych życiach często nie dzieje się za dobrze, czujemy dyskomfort, często cierpimy, nie wiemy, jak sobie radzić z trudnościami, a czasami jak mamy jeszcze w głowie dużo takich przekonań, że do psychologa idzie się, jak się jest przysłowiowym wariatem, albo że coś jest ze mną nie tak, albo że jestem chora, no to faktycznie to skutecznie blokuje przed tym, żeby sięgnąć po profesjonalną pomoc psychologiczną. I takim pośrednim, takim bardzo rozsądnym rozwiązaniem wydaje się taka edukacja na własną rękę, szukanie odpowiedzi, słuchanie autorytetów. No i tak jak mówisz, jest teraz tego coraz więcej, ponieważ jest coraz większa potrzeba.
Ale tą potrzebę generują czasy, w jakich żyjemy?
Duże rzeczy, wiesz. Czasy, no bardzo szeroko pojęte oczywiście, bo na te czasy składa się ilość informacji, które do nas dociera, nowy styl życia, styl wychowania, ale też jakość pożywienia, to, że mamy nawyki siedzenia, raczej scrollowania niż ruszania się z kanapy, więc dużo rzeczy będzie wpływało na to, że nie czujemy się teraz w pełni w dobrostanie, w zdrowiu i zaczynamy odczuwać faktycznie ten dyskomfort. A przede wszystkim też te wzorce wychowania, te czasy powojenne. Dużo się na to rzeczy składa.
Ale też ja myślę trochę, że rośnie nam świadomość dotycząca zdrowia psychicznego. To znaczy, no myślę, że jeszcze kilkanaście, może nawet kilka lat temu, pewnie i dziś to się zdarza, ale dużo, dużo rzadziej, nie mówiło się o depresji, tylko rady brzmiały: idź coś zrób, idź się poruszaj, weź się za robotę, to ci przejdzie depresja.
Poza tym też, tak jak wspomniałaś wcześniej o tych czasach, to umówmy się, no, nasi dziadkowie to pamiętają jeszcze czas wojny, gdzie nie było przestrzeni nawet na chorowanie, ponieważ głównym motywem jakby działania było przeżyć. I my teraz jak z perspektywy właśnie psychologii, wiedzy o tym, co napędza człowieka do działania, wiemy doskonale, że te potrzeby biologiczne, te bardzo podstawowe, a poczucie bezpieczeństwa jest uznawane za jedną z potrzeb absolutnie podstawowych człowieka, determinowało ich motywację do życia. Przeżyć, ochronić swoje najbliższe otoczenie, dzieci, rodzinę, no i przede wszystkim zadbać o to, żeby nie umrzeć za rogiem. I to faktycznie jakby stawało się takim celem podstawowym w życiu i nie było za bardzo przestrzeni na to, żeby myśleć o czymś innym. Depresja jest jedną z chorób cywilizacyjnych, oczywiście też, bo to jest bardzo duże uproszczenie. Natomiast skala depresji pokazuje, że nie jest to jakby choroba związana wyłącznie z, jakby z chorobą mózgu, tylko to jest też odpowiedź na to, co się dzieje w naszej przestrzeni, w naszych właśnie tych przysłowiowych czasach. Jednak depresja częściej się pojawia w sytuacji, gdzie jesteśmy paradoksalnie w takim dobrostanie fizycznym, czyli w dobrobycie, kiedy mamy względne poczucie bezpieczeństwa właśnie od wojny, nie ma zagrożenia śmierci głodowej. No i kiedy zaczynamy dostrzegać niespójności w życiu, niespełnione oczekiwania, marzenia, dużo obciążeń takich psychofizjologicznych, no to wtedy okazuje się, że nasze mózgi nie zaczynają funkcjonować dobrze.
Depresję na chwilę zostawmy, bo dziś cię zaprosiłam, żebyśmy porozmawiały o psychologii pozytywnej, o tym zjawisku i o tym też, jak ta psychologia na co dzień może nam pomóc, żeby może właśnie jeszcze w tym momencie przed tą depresją móc się przed nią jakoś uchronić.
No właśnie tym się zajmuje w ogóle psychologia pozytywna, tak? Bo jeśli patrzymy sobie na psychologię jako ogólnie na dział nauki, no to możemy podzielić się kilka różnych aspektów, tak? Zarówno właśnie ta psychopatologia, psychologia rozwojowa, która nam pozwala zrozumieć, jak człowiek wzrasta, jak się rozwija, jak się zmienia z perspektywy życia. Mamy oczywiście ten dział pomocy psychologicznej, psychoedukacji i właśnie mamy taki dosyć nowy dział, jak psychologia pozytywna, która odchodzi od takiego patrzenia na człowieka z perspektywy zaburzeń, problemów, tego, co jest nie tak, na rzecz, to sprawdźmy, co takiego sprawia, że my jesteśmy w dobrostanie, że czujemy się dobrze, że jesteśmy zdrowi, że jesteśmy po prostu szczęśliwi. I właśnie tym szczęściem szeroko pojętym zajmuje się psychologia pozytywna. I dlatego będziemy ją trochę bardziej traktować jako taki dział nauki, który się bardziej zajmuje, tak z perspektywy praktycznej, profilaktyką i dbaniem o siebie jeszcze przed pojawieniem się tych trudności, żeby po prostu do nich nie doprowadzić.
No bo możemy to zrobić, bo to nie, jest tak, że psycholog jest jak taki lekarz, to znaczy jest, owszem, kiedy jest nam źle, to idziemy do lekarza, tak?
Tak jest.
Mam kaszel, mam katar, idę do lekarza, czuję, że coś jest ze mną źle, idę do psychologa, ale mogę też zrobić to wcześniej. To znaczy mogę zająć się sobą wcześniej, mogę zaopiekować się sobą wcześniej, żeby nie dopuścić do tego, żeby coś tam złego się wydarzyło.
No dokładnie tak. Jeśli popatrzymy na to z perspektywy ciała jako takiego jednego wielkiego tak, systemu fizycznego, społecznego, emocjonalnego, to faktycznie tak jak mówisz, jak coś się dzieje nie tak z ciałem, to idziemy do lekarza. I możemy temu zapobiec poprzez odpowiednią jakość i styl życia, tak, który będzie zapobiegał tym chorobom. My doskonale teraz wiemy, już mając tak rozległą wiedzę, że większość chorób są to efekty naszego złego stylu życia, na którego się składa bardzo dużo rzeczy, tak, zarówno jakość snu, pożywienia, sposób radzenia sobie ze stresem, otaczanie się odpowiednimi bodźcami i tak jak w ciele. My możemy zapobiegać na przykład niektórym chorobom poprzez odpowiednie odżywianie, poprzez dbanie o to ciśnienie i tak dalej, o ten ruch, to okazuje się, że my też możemy zadbać o to, żeby nasza głowa była też w zdrowiu. I też tym się właśnie zajmuje ta psychologia pozytywna, czyli bada, co takiego sprawia i co się składa na to nasze poczucie szczęścia, dobrostanu, tego dobrego samopoczucia, żeby nie doprowadzać się do ruiny takiej emocjonalnej, psychicznej.
No to powiedz, co się składa na to nasze szczęście?
No tego jest bardzo dużo, się okazuje. Znaczy, z jednej strony można by powiedzieć, że o kurczę, tego jest naprawdę dużo, bo lista tych elementów według badaczy jest całkiem długa, natomiast kiedy popatrzymy na to z perspektywy takiego metapoziomu, to się okazuje, że to jest bardzo prosta rzecz. Więc jedna z takich najpopularniejszych koncepcji, którą zaproponował nam Martin Seligman, to który jest w ogóle uznawany za ojca psychologii pozytywnej, wyodrębnił kilka takich podstawowych elementów. To jest takie 5 elementów i on to zbudował z tego model tak zwany PERMA. I on mówi o tym, że właśnie jest kilka takich elementów, które się będą składały, to są takie filary tak, tego naszego zdrowia psychicznego, emocjonalnego, która będzie doprowadzana do dobrostanu. Po pierwsze, i to jest akronim, tak, jak pozytywne emocje, natomiast bardzo jest ważne, żeby pamiętać, że pozytywne emocje w kontekście przyjemności i przyjemnych emocji, tych takich miłych, wzmacniających. W psychologii będziemy mówić o tym, że nie ma oczywiście dobrych czy złych emocji, tak? Będą bardziej takie propulsywne, repulsywne, takie przybliżające nas do źródła bodźców tych przyjemnych, a będziemy unikać tego, co jest nieprzyjemne. Więc tu chodzi o to, żeby czuć te stany, które wiążą nam się z przyjemnością, czyli to będzie radość, duma, satysfakcja, błogość, satysfakcja i tak dalej. Tak? Czyli jakby to są te przyjemne, te fajne stany. Po drugie będziemy mówić o stanie flow, czy to jest engagement, czyli taki stan, w którym my wchodzimy w całość, w jakąś czynność, w jakąś przestrzeń, która jest dla nas pasją. I okazuje się, że jeśli człowiek ma pasję, ma zainteresowanie, ma jakieś hobby i potrafi wchodzić w ten stan, to zapomina czasami o czasie i o tym, co się dzieje dookoła i potrafi się totalnie zaangażować i wkładać w to bardzo dużo energii. Kolejnym elementem będą relacje międzyludzkie. I okazuje się, że relacje z jednej strony będą takim czynnikiem, które mogą nas najbardziej rozwalać psychicznie, emocjonalnie, mogą rujnować nasze zdrowie psychiczne, a zdrowe, dobre, kojące relacje będą działały protekcyjnie, ochronnie, wzmacniająco i bardzo mocno będą jakby sprawiały, że jakby czujemy się jakby dobrze sami ze sobą.
Ale mówimy tutaj o relacjach takich ogólnych, tak? Ogólnych. Czyli mamy relacje z przyjaciółmi, z rodzicami,
tak,
ze znajomymi z pracy. To nie jest relacja w kontekście związku.
Tak.
Tylko relacja z ludźmi w ogóle. Mhm. Ale czy to są takie relacje, tak jak my teraz siedzimy i widzimy się i patrzymy sobie w oczy, czy relacje takie internetowe też są brane pod uwagę?
Też
tutaj?
Jak najbardziej. W ogóle świadomość tego, kim się otaczam, jakimi mhm. ludźmi. Czy ja się czuję zrozumiana, akceptowana? Czy ja wiem, że mogę się z kimś podzielić swoimi trudnościami, ale też jakąś swoją perspektywą, jakimś przekonaniem? Czy po prostu mam z kim pogadać? Więc my doskonale teraz wiemy, że relacje można pielęgnować z wykorzystaniem środków, czy to multimedialnych, internetu. I to nie chodzi o to, żeby zawsze się spotkać face to face. Natomiast czy ja mam do kogo zadzwonić? Czy ja mam z kim pogadać nawet na kamerce? Czy ja mam poczucie, że jak mam po prostu jakiś fascynujący pomysł albo jakąś trudność, czy ja wiem, że mam na kogo liczyć i ktoś mnie wesprze. No, coraz więcej teraz jest znowu zagrożeń związanych na przykład z AI-em, ponieważ okazuje się, że czasami szukamy w sztucznej inteligencji właśnie tego zamiennika. Tak, zamiennika, a czasami wręcz partnera, bo okazuje się, że ta potrzeba tych relacji jest tak silna i ona tak bardzo wpływa na ten nasz dobrostan, że my szukamy tego czasami za wszelką cenę. I kiedy nie potrafimy znaleźć, albo po prostu z różnych powodów nie ma takich osób w moim bliskim otoczeniu, to zaczynamy wchodzić w te relacje sztuczne, te nieprawdziwe, takie iluzoryczne. Natomiast to pokazuje pewien mechanizm, że tak bardzo nam tego potrzeba, że to jest dla nas tak ważne, tak potrzebne. No więc szukamy tego, czasami wręcz na siłę.
I nie tam, gdzie powinniśmy.
No tak, natomiast powiem ci szczerze, tak wiele razy o tym myślałam, co jest lepszym, gorszym rozwiązaniem. Czy nie mieć tych relacji w ogóle, czy w ostateczności jednak bazować na tych relacjach, ale sztucznych. No jednak z dwojga złego to wolałabym ja osobiście już te sztuczne relacje.
Niż brak relacji
niż
w ogóle.
Niż brak relacji w ogóle, tak? Ponieważ jednak to nam daje jakieś poczucie, mimo wszystko takiego zaopiekowania, samo wypowiedzenie pewnych treści, które są dla nas obciążające, już działa terapeutycznie i w jakiś tam sposób łagodząco i regulująco nasz układ nerwowy. Więc nawet jeśli to jest sztuczne, ale sama możliwość wywalania tego z siebie już będzie dla nas lepszym rozwiązaniem niż duszenie wszystkiego w sobie, kiszenie i jakby nie dawanie sobie przestrzeni na to, żeby zdystansować się od tych myśli. Więc moim zdaniem, jakby w kontekście jakby akurat tego aspektu, to nieposiadanie żadnej relacji jest o wiele bardziej szkodliwe niż otwieranie się na relacje sztuczne.
Ale ja bym tutaj dała jednak taką gwiazdkę, żeby pamiętać o tym, że to nie jest człowiek po drugiej stronie. Pomimo tego, że ta iluzja człowieczeństwa jest bardzo silna, to myślę, że właśnie takie, to już skrajne przypadki, szukanie w tych nowych technologiach kogoś na kształt partnera, no to jest bardzo groźne. Ale tak samo myślę, równie groźne, czy nawet groźniejsze jest szukanie w tym terapeuty.
Oczywiście, zgadza się w zupełności, więc bardziej mówię o tym w kontekście jakby ze skrajności w skrajność i
tak,
gdybym ja
ale
wybierać,
w ogóle w takiej,
tak?
Tak, myślę, że w takiej skrajnej sytuacji, kiedy może nie jesteśmy w stanie się w ogóle otworzyć jeszcze na człowieka, to jako taki trening, jako jakaś taka próba,
to jak
może tak. Chociaż łatwo w takie pułapki wpaść.
Zdecydowanie, bo to są czasami takie relacje totalnie wyidealizowane, a że sztuczna inteligencja doskonale gdzieś tam czuje te potrzeby i na nie odpowiada. Natomiast tak, mówimy o tym w kontekście, gdybyśmy mieli do wyboru. Natomiast oczywistym jest, że najzdrowszą i najbardziej polecaną i taką najbardziej kojącą, najbardziej zdrową formą jest poszukanie tych relacji, które są dla nas dobre i zdrowe. I jak mówimy o tym w bardzo szerokim zakresie, no to właśnie, to nie zawsze musi być partner, partnerka. Czasami to może być kolega, koleżanka, przyjaciel, sąsiad. To może być osoba, która ma podobne zainteresowanie, która się wypowiada na forum internetowym. Więc warto się otwierać naprawdę znacznie szerzej. Ja jak często mam do czynienia z osobami na warsztatach, które mówią, ale w moim otoczeniu nie mam nikogo bliskiego, nie mam nikogo, z kim mogę porozmawiać. Ja mówię, a z jakiego powodu tak się ograniczamy, że to ma być tylko moja dzielnica, że to ma być tylko moje sąsiedztwo. Jesteśmy akurat, jak mieszkamy w Lublinie to jest tak dużo różnych form warsztatowych, spotkań, naprawdę przeróżnych form spotykania się i spędzania razem czasu, to jest bardziej kwestia otwierania się na to. Mhm. Ja jestem zdania, że jednak ograniczanie się, jakby bycie tylko w tu i teraz, jakby w swoim jakby otoczeniu, może być naprawdę trudne, bo może w nas rodzić takie przekonanie, że faktycznie nie ma fajnych ludzi na świecie. Mhm. A to jest jednak zakrzywienie poznawcze. Są ci ludzie. Tylko trzeba czasami zwiększyć przestrzeń jakby swoich
poszukiwań.
Dokładnie. Niech to będzie inna dzielnica, niech to będzie jeszcze kilka kilometrów dalej, inna grupa. Jak nawet dzisiaj jeszcze prowadziliśmy z zespołem warsztaty dla seniorów i mogłoby się wydawać, że właśnie w moim otoczeniu nikogo nie ma. Mhm. Ale okazuje się, że na przykład w innym domu seniora są fantastyczne osoby, że można pójść do kina na spotkanie filmoterapii, tam spotkać fajnych ludzi, którzy mają podobne przekonania, myśli. Można pójść na Uniwersytet Trzeciego Wieku, można iść na spotkania na przykład Kręgu Kobiet. Tych opcji naprawdę jest dużo.
Czy mężczyzn, bo teraz
oczywiście.
Męskie kręgi, tak.
Jak najbardziej.
Jest dużo tych opcji, to prawda, i ja myślę, że my potrzebujemy tych relacji międzyludzkich, jeszcze wracając trochę do sztucznej inteligencji, bo ona ma tendencję do takiego przyklaskiwania nam w każdym pomyśle. Mhm. A myślę, że czasami zdrowo jest usłyszeć taką konstruktywną krytykę, konstruktywną uwagę, hej, myślę, że to nie do końca dobry pomysł.
Albo po prostu inne zdanie.
Inne tak? zdanie, tak.
Bo na tym polega właśnie taka zdrowa relacja, że my się mamy nawzajem ubogacać, a ciężko się ubogacać, jeśli we wszystkim się zgadzamy, zawsze ten sposób, taki sam sposób myślimy, jeśli to jest właśnie to przytakiwanie, o którym mówisz. Najpiękniejsze relacje są wtedy, kiedy my możemy odkrywać wspólnie, tak? Możemy gdzieś razem pójść, porozmawiać na jakieś tematy, podzielić się swoimi perspektywami, pomysłami, razem coś pokrytykować, natomiast trochę z innych perspektyw. Mhm. To jest fantastyczne rzecz i to właśnie takie relacje, w których ja czuję, że ja przy tym rosnę, to faktycznie wpływa na mój dobrostan, a nie tylko to przyklaskiwanie. Więc to jest ten minus tej relacji właśnie opartej na sztucznej inteligencji.
Ale to też skrajne przypadki.
Tak, tak. Ja bardziej mówię o tym w kontekście osoby, która jest mocno zamknięta, na przykład poraniona z różnych powodów, od dawna samotna i szuka tych sposobów. I jakby to jest właśnie ten, może czasami być to pierwszy krok, żeby po prostu z kimś pogadać, po prostu z siebie to wywalić, tak? Więc z dwojga złego to, natomiast najzdrowszą formą oczywiście będzie wychodzenie do świata, do ludzi. I nie zawsze to właśnie musi być, nawet na początek, wychodzenie do jakiejś grupy zamkniętej, natomiast właśnie są te fora internetowe, są na przykład jakieś takie przestrzenie, gdzie są jakieś wspólne warsztaty, szkolenia na kamerkach, czy nawet bez, posłuchać czegoś innego, włączać się w dyskusję. Jeśli już mamy trenować i chcemy zadbać o ten swój dobrostan, to na przykład w ten sposób można o to zadbać bardziej.
Co jeszcze poza relacjami?
No tak, już mamy te emocje pozytywne, aczkolwiek będę jeszcze chciała do tego wrócić, bo to będzie też ważne w kontekście umiejętności regulowania tego swojego dobrostanu. Mówiliśmy sobie o tym zaangażowaniu, czyli ten stan flow, o relacjach i jakby kolejnym elementem to będzie znaczenie, meaning. I tu będziemy mówić o takim poczuciu sensu i znaczenia w naszym życiu. Okazuje się, że osoby, które mają poczucie sensu tego, co robią w swoim życiu, kiedy mają poczucie misji, jakieś wartości, wiedzą, co chcą robić, z jakiego powodu jest to dla mnie tak ważne, mają ten system wartości jasno określony i mają świadomość, po co i na co, okazuje się, że to jest bardzo wzmacniające nasz dobrostan. Czyli jeśli, nie wiem, budujemy coś i widzimy w tym jakiś właśnie sens, robimy coś dla innych ludzi, rozwijamy się, uczymy, pomagamy komuś, to nadaje naszemu życiu sens, wartość. I w licznych badaniach okazuje się, że to jest na tyle silny predyktor naszego szczęścia i dobrostanu, że bez tego się nie da. Mm-hmm. Na tym w ogóle została oparta cały dział takiej pomocy psychologicznej, psychoterapia, jak logoterapia, czyli terapia sensem, gdzie będziemy głównie bazować na szukaniu właśnie sensu w tym, co się w naszym życiu dzieje. Nawet jeśli coś jest trudne, nieprzyjemne, jeśli spotykają nas trudne rzeczy, to umiejętność znajdowania w tym czegoś, co może mnie wzmocnić, rozwinąć, będzie niezwykle kojące i takie wzmacniające na
pomocne.
Przyszłość.
Pomocne.
Bardzo pomocne. Mhm.
No dobrze, to mówimy o takich tutaj poszukiwaniu sensu w sytuacjach, które są trudne, w wyzwaniach, które nas spotykają, ale też coraz częściej słyszymy takie głosy ludzi, którzy wchodzą w ten taki klasyczny system, czyli szkoła, studia, praca i w tej pracy parcie na sukces i nagle przychodzi taki moment, po co ja to robię?
No właśnie.
Po co mi to jest to
no
wszystko?
Właśnie. I kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że moje życie jest w jakiś sposób jałowe, bo nie ma tego sensu i że ja nie mam zielonego pojęcia, po co ja to robię, to to jest tak naprawdę zalążek tych stanów trudnych, o których mówiliśmy, zaburzeń emocjonalnych, ostatecznie też niejednokrotnie często właśnie depresji. Bo okazuje się, że to poczucie sensu jest dla nas niezwykle ważne, że mamy tego jakby potrzebę, bo bardzo często jest tak, że my jako dzieci wzrastamy z pewnymi marzeniami. Mamy wizje, cele, wyobrażamy sobie, że będziemy strażakami, księżniczkami, mlekarzami, weterynarzami i tak dalej. I jakby te marzenia pokazują nam, że my naturalnie mamy tendencję do tego, żeby stawiać sobie wypasione, fajne cele w życiu, żeby mieć te marzenia i żeby właśnie robić coś w naszym życiu, co ten sens będzie nam nadawać. Więc jest to dla nas bardzo naturalne, skoro dzieci to robią. To my z czasem, z wiekiem, z wychowaniem, z socjalizacją trochę zatracamy właśnie to poczucie sensu i celu na rzecz powielania pewnych schematów, które są nam przekazywane często totalnie bezwiednie. No i w pewnym momencie możemy się naprawdę obudzić z przysłowiową ręką w nocniku, że ja totalnie zatraciłam te swoje marzenia, to swoje znaczenie celu, sensu. I kiedyś myślałam, że ja będę robić w życiu wielkie rzeczy, bo te dziecięce marzenia bardzo często wiąże się z tym, że ja będę robić coś wartościowego dla ludzi.
Tak, ale nie? Też tak myślę, wielkie rzeczy, no tak, no, mamy te zawody takie jak lekarz, strażak, prawda? Zawody, które pomagają, ratują.
Tak.
Ale tak sobie myślę, że na przykład mamy też ludzi, którzy chcą być kucharzami. Dziewczynki często chcą być fryzjerkami. Że to są takie zawody może z niższym trochę prestiżem społecznym, chociaż to się w ostatnich latach zmienia bardzo. Że to też są dla tych ludzi wielkie rzeczy. Mogą być wielkie rzeczy.
Tylko właśnie, my niepotrzebnie mylimy prestiż z sensem. Bo to są kompletnie różne rzeczy, tak? O prestiżu będziemy mówić, że jest to coś, co będzie nam dodawać takiej, wieś, sztucznej wartości. Że właśnie od tego, co ja w życiu osiągnę, zależy moja wartość. Poczucie sensu jest czymś innym. To jest takie poczucie, że to, co ja robię, ma w ogóle jakieś znaczenie. Nawet jeśli ja jestem fryzjerką, czy jeśli nawet sprzątam, że pracuję w schronisku dla zwierząt. Nie ma to nic wspólnego czasami z tym tak zwanym prestiżem, natomiast ma ogromne znaczenie dla zwierzaków, dla ludzi, żeby się kimś zaopiekować, żeby jakby spełniać jakąś wizję artystyczną, tak?
No właśnie, tak.
Więc chodzi o to, żeby to miało właśnie sens w znaczeniu rozwoju mojej wrażliwości, pasji, robienia czegoś dla innych i to nie muszą być nie wiadomo jakie wzniosłe rzeczy, ale mają nadawać sens. To czemuś ma służyć, ma być jakiś efekt też tego. Więc nawet jeśli ktoś wybiera takie zawody typu blacharz, stolarz, ktoś, kto zajmuje się budownictwem, tak, wykańczaniem. Chodzi o to, że to ma mieć sens dla kogoś, ma być tego efekt. Aczkolwiek to już jest też powiązane z tym kolejnym aspektem i tym ostatnim filarem dobrostanu według Seligmana, czyli cele, tak? I te osiągnięcia. I to w tym znaczeniu osiągnięcia, że to nie muszą być nie wiadomo jak wielkie wypasione cele zakończone medalem, dyplomem czy jakimś tytułem naukowym, tylko tu chodzi o takie poczucie mojego sukcesu, że zaplanowałam, wypracowałam jakąś swoją metodę i mam efekt. Więc jakby to się może jakby ze sobą łączyć. Więc jeśli ja mam marzenia, mam poczucie, że to moja, to co robię ma w życiu sens, jest wartościowe, robię coś dla innych, ale też dla siebie, dla pasji, dla artyzmu, a jednocześnie później widzę efekt swoich działań, plus dodatkowo mam fajne emocje, mam fajne relacje, ręczę, że to jest bardzo fajna przestrzeń do tego, żeby zbudować ten dobrostan. A przynajmniej w badaniach, jakby w obserwacjach ludzi, jakby bardzo często na to wskazuje jakby ten obszar jakby badań. Czyli jeśli czuję, że ma sens, widzę, mam to poczucie, że moje życie ma cel sam w sobie. Tak? Pomaganie, robienie i jednocześnie widzę te małe sukcesy w swoim życiu. Widzę, że jestem sprawcza, że jak wkładam w coś robotę, to jest efekt. I czasami to jest taka...
Wejdę ci w słowo, jasne. Bo użyłaś tego kluczowego słowa sprawczość.
Piękne słowo.
Jest też coś, na co my ostatnio coraz częściej zwracamy uwagę. To poczucie sprawczości.
Tak, jakby to jest właśnie powiązane z tym filarem dobrostanu. Mhm. Jeśli coś robię, robię coś często po coś. Jeśli się przyjrzymy tak bardzo uważnie na to, co w życiu robimy, każdego dnia, jak wstajemy tak z łóżka, to każda czynność ma czemuś służyć.
Teoretycznie.
No daj przykład, która nie. A przynajmniej czasami to powtarzanie nawyków, na przykład to scrollowanie, mm-hmm. może mm-hmm. nawet nie ma konkretnie czegoś na celu, natomiast ma nam dać ukojenie, mm-hmm. na przykład.
Przynosi efekt, tak.
Tak, ma generalnie czemuś służyć i nie zawsze to musi być cel ambitny. Mm-hmm. Natomiast,
a to ważne, no właśnie.
Tak, nie musi to być cel ambitny. Dla naszego umysłu, dla naszej podświadomości chodzi o to, że jakby robię to po coś. Mm-hmm. I nie zawsze jest to logiczne, nie zawsze ma być to taki efekt, który my sobie zaplanowaliśmy, tylko czasami podświadomie to chodzi o ulgę.
Odpoczynek.
Odpoczynek, tak.
Czyli żeby osiągnąć ten dobrostan, to wcale nie musimy być super ambitni mhm. i skupiać się na swoim rozwoju, tylko możemy też dać sobie przestrzeń na odpoczynek.
Oczywiście. To jest bardzo ważny aspekt dobrostanu, bo jakby ta koncepcja, którą teraz powiedziałam, czyli ta perma Seligmana, to jest jakby jedno. Jakby on mówi o tym w kontekście zadbania o takie podstawy. Natomiast powstało całkiem sporo innych koncepcji, które są poniekąd uzupełnieniem tego. I w tych koncepcjach na przykład bardzo mi się spodobała taka koncepcja ziaren życia, Seed Sardella, który mówi o trochę też innych podfilarach. On się tam bardzo skupia na takich elementach psychofizjologicznych, jak sen, odżywianie mhm. na przykład. Właśnie ten odpoczynek, bo się okazuje, że bez tego my nie jesteśmy w stanie być w dobrostanie, jeśli jesteśmy zwyczajnie przeciążeni. Jeśli my cały czas ciśniemy na realizację celów, mhm. jeśli jesteśmy właśnie mocno ambitni w takim znaczeniu, że przekraczamy tą granicę jakby naszej wytrzymałości.
No, bo nie jest trochę tak, że my bardzo ambitnie podchodzimy do życia i że ze wszystkiego robimy teraz projekt?
Nie każdy,
bo ja tak mówię, wiesz, całościowo z tego, co sobie obserwuję w mediach, mhm. że teraz dużo się mówi o zdrowym odżywianiu, dużo białka w diecie, tak? Tak. Bardzo dużo, teraz wszystko mamy proteinowe. Już nawet patelnie widziałam ostatnio proteinowe w sklepie, więc idziemy trochę w absurd. Treningi, najlepiej siłowe, albo cardio, albo biegi. Odpoczynek, tylko taki wartościowy, nie wiem, chodzenie do lasu. Trochę robimy projekty ze swojego życia. Nie masz takiego wrażenia, że media społecznościowe nas tak popychają w tym kierunku?
Wiesz, i to jest trochę taki paradoks, bo z jednej strony możemy to potraktować jako, o, jest pewna lista, tak zwana checklista do mhm. odhaczenia i dopiero wtedy możemy mówić o szczęściu. Mhm. I my możemy sobie, kiedy taką listę sobie zrobimy, którą mądrzy psychologowie, ale nie tylko, bo też i lekarze z medycyny stylu życia jakby określają, co jest potrzebne do tego dobrostanu, to nagle się okazuje, o matko jedyna, co to za
tego
wielka lista.
Tego jest bardzo dużo.
Tak, to mi życia na to nie wystarczy, tak? A z drugiej strony, kiedy my popatrzymy na to z innej perspektywy, to jest tak naturalne mhm. i to jest tak oczywiste, że z jakiegoś powodu oddzielamy naszą naturalną potrzebę naszego organizmu od tego, co należy zrobić. To jest troszeczkę tak jak z motywacją. Liczne badania pokazały, że jeśli robimy coś z jakiejś przyjemności, mhm. tak, jeśli jesteśmy napędzani taką motywacją wewnętrzną, to my nie zwracamy uwagi na to, ile nas to kosztuje, ile czasu to zajmuje. Po prostu my wchodzimy w ten stan zaangażowania tego właśnie przysłowiowego flow. Totalnie w pełni poświęcamy się i nie zwracamy uwagi na to, że to wymaga tyle czasu, tyle energii, takich zasobów. Mhm. Nie ma tam checklisty. My po prostu w to wchodzimy. A kiedy zaczynamy się na przykład nagradzać za konkretne elementy mhm. z tej checklisty, czyjeś to zrobione, sprawdzamy to, to nagle się okazuje, że to jest rolka. Mhm. I przechodzimy z tej motywacji wewnętrznej na zewnętrzną. I to jest fascynujące, bo były robione wręcz badania, na przykład na dzieciach, były grupy dzieci, które za rysowanie na przykład, takie swobodne, nie dostawały absolutnie jakby nic, po prostu miały sobie rysować, a drugiej grupie powiedziano, że jak coś ładnego narysujecie, dostaniecie jakąś nagrodę. Mhm. I jak się kilka dni później spotkali wszyscy znowu, to się okazało, że te dzieci, które wcześniej nie dostawały nic, po prostu miały sobie rysować dla przyjemności, nadal rysowały tak samo chętnie. A te, które dostały informację, że dostaniecie za to jakąś nagrodę, powiedziały, już nam się nie chce, to my teraz nie będziemy rysować, dopóki nie dostaniemy nagrody. I to jest trochę tak jak z nami, że my uznajemy nagle jakoś dziwacznie, że za to wszystko my mamy albo mieć nagrodę, albo będziemy jakoś karani i dlatego nam się nie chce, bo nam się wydaje, że to jest jakaś ciężka praca, że to jest jakieś absurdalnie ciężkie do zrobienia. a to nie jest takie ciężkie. To jest naprawdę bardzo proste. Taka naturalna dbałość o siebie. Mm-hmm. Troszkę patrząc na naszą naturę. Wstajemy rano, trochę się poruszać, uśmiechnąć się do siebie, wypić szklankę wody, zrobić kilka podskoków, kilka takich prostych ćwiczeń. Z pozytywną myślą zacząć dzień. Kiedy siedzę podczas pracy biurowej, wstać, troszkę się poruszać, zjeść dobre jedzonko, pożywcze. Mm-hmm. Dzięki czemu będę miała energię na później.
I będę się lepiej czuł, czy
dokładnie.
Czuła. Tak, tak, tak.
I wiesz, osoby, które mają świadomość tego i zrobiły sobie z tego styl życia, nigdy w życiu ci nie powiedzą, że to jest ciężka charowa. Mm-hmm. To jest naturalne, oczywiste, bardzo proste i niezwykle wartościowe w kontekście tego, co ma się, jakby jako zwrotkę ma się z mm-hmm. życia, tak? Jakby od swojego organizmu. I mam takie poczucie, że dopóki traktujemy te wszystkie rzeczy jako listę do zrobienia, to będzie ciężkie, jak w tych badaniach nad nagrodami. Mm-hmm. A jeśli zaczniemy traktować się z większą wyrozumiałością, z uważnością, że to naprawdę jest coś oczywistego, że to jest coś, co powinno być moją taką totalną codziennością, to naprawdę to nie jest ciężkie.
Czyli co, bierzemy to sobie jako inspirację, ale przerabiamy na swoje.
Wiesz, oby znowu nie traktować tego jako projektu. Mm-hmm. No owszem, może czasami na początku do zmiany nawyków może to być potrzebne, tak? Bo ja sama na przykład, jak pamiętam, wiele lat temu podjęłam taką decyzję, że będę mocno dbać o swój organizm, ale takim właśnie bardzo szerokim zakresie, ponieważ bardzo, ja dużo pracuję, tak? Jakby i fundacja, i firma, i uczelnia, więc tego było naprawdę dużo. Ja zaczęłam czuć, że tego jest naprawdę dużo, mm-hmm. a bardzo szybko tracę swoje zasoby i szybko się męczę. Więc podjęłam decyzję, że chcę maksymalnie zadbać o ten swój obszar psychofizjologiczny po to, żeby móc realizować swoje cele i żeby po prostu być szczęśliwa, mm-hmm. bo nie chcę się wypalić. I kiedy zaczęłam sobie faktycznie tworzyć na początku te przysłowiowe tabelki, ale nie po to, żeby się musztrować, nie po to, żeby się pilnować i narzucać sobie jakieś chore oczekiwania, tylko po to, żeby sprawdzać z taką czułością, czy na pewno zadbam o te elementy, mhm. bo wiem, że one są po prostu potrzebne.
I też jest ich dużo, więc dobrze jest sobie rzeczywiście to rozpisać jakoś, żeby to tak całościowo ogarnąć.
Na początek.
Na początek, tak, bo tak jak mówisz, no nawyki wchodzą nam w krew. Ale też myślę, że może właśnie nie zaczynać tak 100% we wszystkim, tylko
zdecydowanie.
Może tu troszkę, a za tydzień tu troszkę, tak? Żeby sobie też dać czas. Bo ja mówię o tej takiej, to co mówię, że te media społecznościowe i te takie właśnie modne teraz style życia zdrowe, to jest też w ogóle bardzo ciekawa zmiana, że teraz młodzi ludzie, tak jak sobie myślę, jeszcze te kilkanaście lat temu, dwudziestolatkowie nam się kojarzyli, wiesz, z imprezami do późnych godzin nocnych albo wczesnych porannych. Mhm. Tak teraz myślę, że my się możemy od tego młodego pokolenia uczyć takiej dbałości o siebie. Bo ci współcześni dwudziestolatkowie rzeczywiście bardzo mocno stawiają na taki zdrowy styl życia. To może nas inspirować, owszem, ale tak wracając, myślę, że można też czuć taką presję w związku z tym, że teraz każdy te checklisty sobie odhacza i ma wszędzie te 100 punktów na 100, a droga do tego może być długa, może być czasem trudna, może być czasem wymagająca, tak jak mówisz, więc warto sobie te siły rozkładać, tak rozsądnie.
No kiedy już odkryjemy, że troszkę się w życiu zapędziliśmy w ten kozi róg, tak? I nie jest dobrze. Zwyczajnie, tak? Mam złe nawyki, za dużo sobie narzuciliśmy na głowę i tego jest za dużo i czujemy totalne obciążenie, to faktycznie jeśli chcemy wrócić na te prawidłowe tory i jakby zacząć dbać o siebie w duchu tej psychologii pozytywnej, to jak najbardziej warto wtedy to rozpisać i podejść do tego rozsądnie, żeby znowu właśnie zbyt dużej presji na siebie nie narzucać, bo możemy po prostu to sabotować, bo pamiętajmy o tym, że nasze mózgi lubią niezmienność, tak? Mm-hmm. Nasze mózgi jednak są nastawione na te nawyki i na utrzymanie status quo. Mm-hmm. Więc jeśli już raz sobie wyrobiliśmy jakiś nawyk, to nasze mózgi, nasza podświadomość nie lubią zmian. Nie, zdecydowanie jesteśmy leniuszkami pod tym względem.
No ktoś kiedyś powiedział, słyszałam takie zdanie, nie po to mam strefę komfortu, żeby z niej wychodzić.
No właśnie, natomiast tą strefę komfortu najpierw sobie musieliśmy zrobić, tak?
To jest... Możemy ją poszerzać po prostu.
Możemy, a możemy tak naprawdę sobie ją cały czas utrzymywać w takim samym zakresie. I tylko pamiętajmy o tym, że kiedy my rośniemy jako ludzie, jak się wzmacniamy, to my rośniemy, a strefa komfortu jest cały czas taka sama. Mm-hmm. I w pewnym momencie może się okazać, że my się już tam w ogóle nie mieścimy.
Że to już nie nasze.
Że w ogóle nie ma miejsca. I mm-hmm. dlatego czujemy ten dyskomfort, mm-hmm. bo to, co do tej pory uznaliśmy za prawidłowe, okej, przestaje nam wystarczać, mhm. no bo jednak są jakieś wyzwania, bo na przykład mamy partnerstwo, nagle zaczynam być rodzicami, partnerami, się okazuje, że w tej mojej strefie komfortu, która zakłada, mam tylko robić to, co dla mnie dobre, to już nie ma, w ogóle nie ma szansy na powodzenie, tak? Mhm. I nagle się okazuje, że nie daję rady. Po prostu nie mam do tego zasobów. Nie wiem, co mam dalej robić. No i wtedy mamy niestety gotowy... jakby to nazwać.
Przepis na katastrofę.
Dokładnie tak. Chciałam to tak dyplomatycznie nazwać. Więc tak, doprowadzamy się czasami do ruiny, mm-hmm. właśnie będąc tak sztywno w tych swoich granicach komfortu, zapominając, że to jest normalne, że my się rozwijamy i że jednak życie się cały czas w jakiś tam sposób transformuje. Jeśli nie będziemy otwarci, elastyczni i nie będziemy otwarci na to, co się dzieje dookoła nas, to możemy zrobić sobie dużą krzywdę.
Powiedziałaś takie słowo jak nawyki, mm-hmm. i że możemy je zmieniać i wprowadzać. Czy jest rzeczywiście tak, że mamy te magiczne 3 tygodnie, żeby nawyki zmienić? Czy to jest jakiś inny czas, czy w ogóle nie ma takiego czasu?
To jest próba gdzieś tam nadania temu wspólnego mianownika. To jest bardzo spersonalizowane. Tak?
To jest trochę tak jak te magiczne 10 tysięcy kroków dziennie?
Trochę tak, tak. To jest to. Dokładnie mhm. tak. Więc u jednej osoby to w zależności od oczywiście i no, mnóstwo rzeczy, które się na to składa. Są osoby, u których te nawyki wejdą nawet szybciej. Niektóre mhm. potrzebują znacznie więcej czasu. Ja czasami to porównuję do sytuacji, jak ktoś uczy się na przykład jazdy samochodem, to jak szybko wchodzą mi te umiejętności, właśnie te nawyki prowadzenia samochodu, już nie myśląc o tym, że obsługuje maszynę. I są mhm. osoby, które jak wsiądą, nauczą się tych sekwencji i pyk, jadą.
Robią to intuicyjnie.
Dokładnie
już.
Mhm. tak. Czyli szybciutko to nam wejdzie jakby w inne struktury mózgu, bo jakby to nasze myślenie takie racjonalne, abstrahowanie, wyciąganie wniosków i dostosowanie się do sytuacji, to jest bardziej w tej części kory nowej, tej przedniej, gdzie my musimy cały czas myśleć, co robimy. A kiedy powtórzymy jakąś tam czynność, jakąś sekwencję kilkanaście razy, no to nam się zapisuje jako, o, program działa. I ona wtedy wchodzi do hipokampu, tak oczywiście przysłowiowo, i wtedy już przestajemy my myśleć za każdym razem, że robimy tą sekwencję, ona po prostu z automatu się włącza jako mhm. ten docelowy program działania. I u niektórych osób faktycznie to idzie szybciej, a niektóre potrzebują tych powtórzeń znacznie, znacznie więcej.
Czyli nie możemy się zrażać, jeżeli po 3 tygodniach treningów dalej nam się nie chce, tylko po prostu trzeba dać sobie tego czasu więcej. Mm-hmm. I spojrzeć na to z tej perspektywy, o której mówiłaś wcześniej. To jest coś, czego my potrzebujemy. To jest coś, co jest dla nas dobre.
Tylko wiesz, bardzo jest ważne, bo tak jak wcześniej mówiliśmy o tym właśnie znaczeniu, o tym meaning, tak? Mm-hmm. Jakby ten sens. Nie da się zrobić trwałych, dobrych nawyków, dopóki mamy złą motywację. Czyli mm-hmm. bardzo ważne jest pytanie, czyli wracamy do tego wcześniejszego filaru. Po co ja to w ogóle robię? Mm-hmm. Jaki jest w tym sens? Czy jest to motywacja zewnętrzna, bo ktoś tego ode mnie oczekuje, bo tak jest popularne, bo takie są w social media. Mhm. Czy robię to dla siebie, żeby być na przykład zdrowa? Czy robię to dlatego, że chcę być osobą pełną witalności? Bo na przykład mam fajne plany na życie i potrzebuję tego zdrowia i zaopiekowanego organizmu, takiego czasami wręcz niezawodnego, żeby to wszystko realizować. Mhm. I jeśli mamy zdrowe w tym wszystkim motywacje, tak? Jeśli jest to oparte na takim zdrowym sensie, to wtedy te nawyki nam wchodzą łatwiej. Natomiast jeśli będziemy się do czegoś zmuszać i w ogóle nie czujemy, że to jest dla nas wartościowe, że to nie ma tak dla nas takiego sensu, jakiego byśmy chcieli, to ja nie wierzę w tym sukcesu, niestety, bo nasze mózgi będą to sabotować.
Czy po 3, czy po 13 tygodniach.
Dokładnie tak. Dokładnie. I tak będzie sabotaż. I tak będzie i będziemy tak bardzo to zarzucać. Więc to nie o to chodzi. To nie chodzi o samo takie sztuczne i takie oderwane od kontekstu powtarzanie pewnych rzeczy, bo musiałoby się naprawdę wiele, wiele, wiele razy powtórzyć, by coś tam weszło w nawyk. Mhm. Natomiast kiedy patrzymy na to właśnie z perspektywy muzyków, artystów, właśnie osób, które obsługują jakieś tam maszyny, czy na przykład, te sztuki walki też są bardzo często mhm. z tym powiązane, że wiele, kilkanaście, kilkaset, kilkadziesiąt tysięcy razy musimy powtórzyć jako sekwencję ruchu. Tych, nie wiem, ruchów na klawiaturze, czy odpierania ataku czy jakiegoś ciosu, żeby ciało zapamiętało to jako pewnego rodzaju standardowy sposób reagowania w sytuacji, gdzie ktoś podnosi rękę. Albo na przykład, kiedy chce zagrać jakąś nutkę, żeby już mózg o tym myślał, żeby to przychodziło jakby z automatu. Natomiast to będzie tylko wtedy możliwe, jeśli my po prostu chcemy to robić, bo nam na tym zależy. Bo to jest dla nas ważne. Bo czujemy w tym głęboki sens i jest to nasze. Jeśli jesteśmy do tego zmuszeni, bo na przykład rodzice każą, to raczej nie wejdzie to nam tak łatwo na stałe i szybko będziemy zarzucać nasze plany i marzenia.
No to o tym, jak sobie pozytywnie mózg programować i działać w zgodzie ze sobą i dla siebie, porozmawiamy jeszcze po 23:00. Proszę zostać z nami.